Według państwowego dziennika Xinhua o godzinie 14:45 23 stycznia 2001 roku mężczyzna o nazwisku Wang Jindong podpalił się po północno-wschodniej stronie pomnika bohatera ludowego. Został natychmiast otoczony przez policjantów z gaśnicami w rękach. W niespełna jednej minucie płomienie zostały zgaszone. Kilka minut później, na północ od tego samego pomnika, cztery kobiety również się podpaliły. Półtorej minuty później policjanci opanowali i te płomienie. Całe wydarzenie odbyło się w niespełna 7 minut. Nie upłynęło 2 godziny, a agencja Xinhua już przekazała światowym mediom raport o tym incydencie. Na ogół każdy raport wychodzący z Xinhua musi mieć aprobatę władz na każdym szczeblu, zanim zostanie poddany do publicznych dzienników. A jednak wiadomość o aktach samospalenia została przekazana w zaskakująco szybkim tempie. Nietypowość tego faktu zaskoczyła międzynarodowych korespondentów przebywających w Pekinie. 16 lutego 2001 roku dziennik pekiński podał do wiadomości, że od 3 do 4 policjantów stało wokół palących się osób i gasiło płomienie. Razem mieli przy sobie 25 gaśnic. Te wersje wydarzenia znacznie się różnią od tej podanej w dzienniku centralnej chińskiej telewizji państwowej w dniu incydentu. W dzienniku podano, że były na miejscu tylko 2 samochody policyjne. Policjanci, którzy patrolują plac Tiananmen, na ogół nie noszą przy sobie ekwipunku do gaszenia pożaru, ani jak wynika z nagrań, nie widać żadnego takiego wyposażenia na samym placu. W Pekinie najbliższy budynek do pomnika bohatera ludowego jest co najmniej 10 minut drogi pieszo. Skąd więc pojawiły się takie wyposażenie i jakie mogli policjanci je tak szybko tam dostarczyć? Jak to możliwe, że w 2 radiowozach policyjnych, które patrolują plac Tiananmen, znajdowało się 25 sztuk ekwipunku do gaszenia pożaru? Czy może spodziewali się, że tego dnia będą gasić pożar? Agencja Xinhua stwierdziła, że pani Liu Chuling zmarła na skutek spalenia, ale jeżeli bliżej się przyjrzymy nagraniom, możemy zauważyć, że prawdopodobnie umarła na skutek silnego uderzenia w głowę. Przy zwolnionym tempie nagrania widać, że pani Liu porusza się w płomieniach. Nagle ktoś uderza ją w głowę jakimś przedmiotem. Obserwujemy, że przez to pani Liu upada na ziemię. Widzimy także, jak przedmiot, którym została uderzona, odbija się od jej głowy i leci w bok. Jeżeli zatrzymamy kasetę, możemy zobaczyć czyjąś rękę w pobliżu głowy pani Liu. Widzimy także postać, prawdopodobnie mężczyzny, który stoi mniej więcej w miejscu, skąd padł cios. Jego postawa sugeruje, że przed chwilą użył siły. Widać wyraźnie, że do uderzenia jakiś przedmiot odbija się od głowy pani Liu. Przedmiot ten nie wygląda na kawałek ubrania, który wznosi się na skutek siły wydalania płynu z gaśnicy, bo odlatuje w przeciwnym kierunku. Przedmiot wygląda tak, jak byłby zgięty. Widać, jak wielka jest siła uderzenia. Górna część tułowia pani Liu gwałtownie spadają ku ziemi, a jej ręce unoszą się w górę. Pada więc pytanie. Czy pani Liu podpaliła się dobrowolnie? Dlaczego chciałby ją ktoś powalić na ziemię? Dlaczego ten człowiek nie starał się uratować jej życia? W programie transmitowanym w centralnej chińskiej telewizji państwowej widać, że kamera filmowa towarzyszy policjantom na miejscu samospalenia, a nawet przybliża się i oddala, aby uchwycić istotne szczegóły dramatycznego wydarzenia. Na ogół kamery filmowe, które są zwrócone ku placu Tiananmen, są zamontowane w miejscu. Jednak tego dnia kamera towarzyszy policjantom do miejsca wydarzenia i nawet przybliża się, aby skupić uwagę na incydencie. Wygląda na to, że kamera była tam specjalnie po to, aby nagrać akt samospalenia. Media chińskie twierdzą, że dziennikarze CNN nagrali bliższe ujęcie, ale naczelnik działu międzynarodowego CNN stwierdził, że ekipa CNN niczego nie nagrała, ponieważ na samym początku incydentu dziennikarze CNN zostali zaresztowani i ich sprzęt został skonfiskowany. Ekipa CNN nie miała okazji niczego nagrać. Easton Jordan, główny naczelnik CNN, powiedział, że żadna część filmu puszczona w centralnej chińskiej telewizji państwowej nie mogła pochodzić z kaset CNN, ponieważ dziennikarz CNN został aresztowany natychmiast po rozpoczęciu się wydarzenia. Jeżeli przyjrzymy się ponownie nagraniu z centralnej chińskiej telewizji państwowej, na miejscu wydarzenia zauważymy mężczyznę niosącego torbę, która może być od kamery. Pozycja rąk sugeruje, że trzyma coś przed sobą, na poziomie głowy. Ręce nie zwisają mu po bokach. Wygląda, jakby nagrywał cały incydent z bliska. Kim on jest? Dlaczego nie został zatrzymany przez policję? Tak jak dziennikarze CNN. Dlaczego władze chińskie skłamały i zataiły prawdziwe źródło nagrania? Dlaczego nie ujawniły źródła filmu nakręconego z bliska, nawet jeżeli faktycznie zostały nakręcone przez policjanta, który przypadkiem znalazł się tam z kamerą przy sobie? W filmie centralnej chińskiej telewizji państwowej widać policjanta stojącego za Wang Jindongiem. Policjant trzyma w ręku koc ognioodporny, ale co dziwne, nie używa go od razu, tak jak powinien. Po prostu trzyma go w ręku, tak jakby czekał na jakiś sygnał od dymiącego się mężczyzny. Może czeka, aż ktoś zrobi zdjęcie? Czy to czysty przypadek, że ta część filmu została nagrana nie więcej niż 1 lub 2 minuty po rozpoczęciu się akcji i to w najlepszym ujęciu? Jeszcze bardziej sztuczny zdaje się być fakt, że gdy 12-letnia Li Shuying groził śmierć na skutek spalenia, nie zawieziono ją od razu do szpitala. Zanim karetka pogotowia zabrała ją do szpitala, ktoś najpierw ją z bliska nagrał. Jaki jest to priorytet? Ratowanie życia młodej dziewczynki czy zbieranie tak zwanych dowodów? Czy ten incydent był zaplanowany? Czy 12-letnia dziewczynka była po prostu ofiarą groźnej rozgrywki propagandowej? Przyjrzymy się osobom, które niby się same podpaliły. Rząd chiński twierdzi, że byli to praktykujący Falun Gong. Najpierw przyjrzyjmy się mężczyźnie, który się podpalił. Władze chińskie twierdzą, że nazywa się on Wang Jidong. Jest praktykującym Falun Gong i że to właśnie on jest odpowiedzialny za koordynowanie całego incydentu. W filmie centralnej chińskiej telewizji państwowej widać, jak stoi za nim policjant. Czeka on, aż Wang Jidong coś wykrzyknie i dopiero wtedy zarzuca na niego koc. Gdy człowiek płonie, układ oddechowy jest na ogół jednym z pierwszych elementów, który ulega uszkodzeniu na skutek dymu i powietrza o wysokiej temperaturze. A jednak głos mężczyzny brzmi całkiem dobrze. Wykrzyki są wyraźne i głośne. Słowa, które Wang wykrzykuje w przetłumaczeniu na język polski, to: Dafa wszechświata jest czymś, co każdy musi doświadczyć. Natomiast każdy, kto przeczytał książkę Falun Dafa, wie, że to stwierdzenie nie pokrywa się w teoriach Falun Dafa. W rzeczywistości pan Li Hongzhu uczy w książkach Falun Dafa, że każdy ma swoją własną wolę i swoje własne przeznaczenie. Nie każdemu jest pisane, żeby praktykował Falun Dafa, ani nie powinno się tego nikomu narzucać. Aczkolwiek słowa te i pozycja, w której siedzi Wang Jidong, jest podstawą zarzutów Xinhua, że ofiary samospalenia to praktykujący Falun Gong. Nie ma na to żadnych innych dowodów. A tak naprawdę to nawet pozycja, w której siedzi Wang Jidong, nie jest pozycją charakterystyczną dla Falun Gong. Falun Gong wymaga od ćwiczącego siedzenia ze skrzyżowanymi nogami podczas medytacji. Pozycja ta nazywa się pełen lotos. Początkujący mogą siedzieć w tak zwanym półlotosie, czyli w pozycji, do której tylko jedna noga jest nałożona na drugą, póki nie staną się rozciągnięte na tyle, żeby móc wykonać pozycję pełnego lotosu. W nagraniu obserwujemy jednak, że mężczyzna, którego Xinhua usiłuje przedstawić jako praktykującego Falun Gong, nie siedzi nawet z jedną nogą w prawidłowej pozycji. Wang Jidong ponoć praktykował Falun Gong od 1996 roku. Jeżeli naprawdę ćwiczył już tyle lat, czyż nie dziwne, że nie potrafi skrzyżować nóg w pozycji pełnego lotosu? Wang także niepoprawnie składa dłonie w podstawowej pozycji zwanej Jian. Ta pozycja jest pierwszą pozycją Falun Gong i powtarza się przy każdym ćwiczeniu. Każdy praktykujący Falun Gong wie, jak należy prawidłowo składać ręce Jian. Koniuszki kciuków powinny się dotykać czubkami. Widać, że Wang nakłada jeden kciuk na drugi, zupełnie nieprawidłowo. Niektórzy ludzie zauważyli, że pozycja, w której siedzi Wang, jest charakterystyczna dla żołnierzy chińskich. Podejrzewają, że osoba, która podpaliła się, była agentem zatrudnionym przez policję, aby zreżyserować te wydarzenie. Gdy porównujemy zdjęcia tego człowieka do zdjęcia Wenga przed samospaleniem, widać, że włosy dymiącego się mężczyzny są ładne, ułożone na czubku głowy. Nie widać linii zarostu. Wygląda, jakby miał na sobie perukę lub jakąś maskę. Wiadomo, że włosy ludzkie są bardzo łatwo palne. Poddano w raportach że Wang Jidong został poważnie poparzony, ale widać, że jego włosy pozostają nietknięte. Czy włosy nie byłyby jednym z pierwszych elementów, które uległyby spaleniu? Jak to jest możliwe, że jego włosy pozostają tak ładnie ułożone, pomimo, że został cały pochłonięty płomieniami? Dziwne jest również to, że gdy płonął, pozostał siedzący na ziemi. Nagrania ofiary pożarów pokazują, że te osoby doświadczają bardzo intensywny ból i rzadko pozostają nieruchomymi. Czy Wang Jidong miał na sobie ubranie ognioodporne? Wygląda, jakby miał na sobie wiele warstw ubrań. Nawet uszy Wanga Jidonga w programie Centralnej Chińskiej Telewizji Państwowej nie są takie same jak uszy mężczyzny na zdjęciu. Proszę przyjrzeć się zdjęciu. Widać, że ucho Wanga nie odstaje. Jest długie i owalne. Ucho mężczyzny, który się podpalił, jest małe i okrągłe. Czy mężczyzna, który się podpalił, rzeczywiście był Wang Jidongiem? Proszę się przyjrzeć zielonej butelce między nogami mężczyzny. Wcale nie wygląda na uszkodzoną. Pozostaje nietknięta przez płomienie. Władze twierdzą, że Wang wypił benzynę z butelki po Sprite, po czym podpalił się i został ciężko poparzony. Jak to jest możliwe, że plastikowa butelka napełniona benzyną, objęta nogami płonącego mężczyzny, wygląda jak nowa? Istnieje jeszcze więcej punktów spornych w wersji wydarzeń przedstawionych przez agencję Xinhua. Jeden z nich odnosi się do pani Li Chuling, kobiety, która prawdopodobnie została powalona na ziemię na skutek ciosu w głowę. Pani Liu jest matką 12-letniej dziewczynki, która także się paliła. Według raportu dokumentacji samospalenia sporządzonego przez władze chińskie 30 stycznia 2001 roku pani Liu zaczęła praktykować Falun Gong przed marcem 1999 roku, zanim jeszcze rząd chiński zdelegalizował Falun Gong. Jednak artykuł z gazety Washington Post przedstawia coś innego. Philip Pan, dziennikarz z Washington Post i autor tego artykułu, udał się do miasta Kaifeng w prowincji Henan, skąd pochodzi pani Liu. Chciał się dowiedzieć coś więcej na jej temat. Sąsiedzi pani Liu powiedzieli mu, że nigdy nie widzieli jej ćwiczącej Falun Gong. Artykuł ten zyskał szeroki rozgłos. Na skutek tego dziennikarze Xinhua prędko zmienili swoje stanowisko, żeby ukryć niedokładność oryginalnego sprawozdania. W raporcie telewizyjnym z 8 lutego dziennikarze Xinhua orzekli, że pani Liu zaczęła ćwiczyć Falun Gong w marcu 1999 roku. Stwierdzili także, że ćwiczyła w domu, nikomu się nie ujawniała, ponieważ nie chciała, aby dowiedzieli się o tym sąsiedzi. Takie nastawienie jest niecharakterystyczne dla Falun Gong. Praktykujący z reguły ćwiczą na dworze. Robią to otwarcie i z godnością. Traktują to także jako okazję, aby udostępnić Falun Gong innym ludziom. Raport ten również przedstawił fakt, że pani Liu często biła swoją matkę i córkę. Takie zachowanie jest zupełnie niezgodne z naukami Falun Gong, które koncentrują się na miłosierdziu i tolerancji. Aż trudno uwierzyć, że ta kobieta była praktykującą Falun Gong. Jest jeszcze więcej przykładów na to, jak agencja Xinhua wymyślała fakty. W oryginalnym raporcie agencji nie było nic powiedziane o kolejnej osobie, pani Liu Beirong, która podobnie uczestniczyła w samospaleniu. Nie było też w nagraniu wideo żadnego dowodu na jej obecność na placu, a jednak pojawiła się tydzień później w programie Centralnej Chińskiej Telewizji Państwowej, aby wypowiedzieć się przeciwko Falun Gong. Powiedziała, że była gotowa się podpalić, ale gdy zobaczyła, jak inni płoną, w ostatniej chwili zmieniła zdanie. Powiedziała, że wcześniej wypiła pół butelki benzyny. Wypiłam pół butelki benzyny i chciałam wylać resztę na siebie. Spożycie około 6 gramów benzyny na 1 kg wagi prowadzi do śmierci u człowieka. Według jej wagi pół butelki benzyny powinno ją zabić, nawet jeżeli można było ją uratować. Miałaby poważne objawy zatrucia, a jednak patrząc na nią w telewizji wcale nie wygląda na to, że wypiła taką ilość benzyny. Każdy z pacjentów miał poważne urazy tchawicy na skutek inhalacji dymu. Groziło im w każdej chwili uduszenie, więc poza operowaniem ran zewnętrznych wykonaliśmy także tracheotomię. Tracheotomia polega na umieszczeniu rurki w gardle. poniżej strun głosowych, tak żeby pacjent mógł oddychać. Pacjent nie oddycha przez usta, a powietrze nie dochodzi do strun głosowych. Pacjent nie może więc mówić. Przyzwyczaja się on do tego stanu dopiero po wielu dniach, a w przypadku dziecka jeszcze dłużej. Jeżeli pacjent chce coś powiedzieć, musi najpierw przykryć otwór w rurce i tak dźwięk głosu będzie przerwany i niejasny. Ale pomimo tego wywiad z 12-letnią ofiarą przez agencję Xinhua sugeruje coś zupełnie innego. Dziewczynka była w ciężkim stanie. Jej tchawica była rozcięta, ale już po 4 dniach potrafiła rozmawiać głośno i wyraźnie z reporterami. Co więcej, standardowa procedura medyczna nakazuje pacjentom z poparzoną dużą powierzchnią skóry przebywać w odizolowanym, sterylnym pomieszczeniu, ponieważ rany po poparzeniach powinny być odsłonięte. Zapobiega to zakażeniu i ułatwia pielęgniarkom w namaszczaniu i oczyszczaniu ran. Opiekujący się pacjentem, pielęgniarki i lekarze powinni nosić maski sanitarne i ubrania sterylne, jeżeli wchodzą do pomieszczenia. Ale gdy przyjrzymy się nagraniom centralnej chińskiej telewizji, widzimy, że pacjentka jest w otwartym pokoju. Widać także, że jest ona owinięta grubą warstwą bandaży i że pielęgniarka nie ma na sobie maski sanitarnej. Reporter również nie ma na sobie maski, rękawiczek ani jakiegokolwiek ubrania sterylnego. Dlaczego pacjentka w krytycznym stanie i z ciężkimi poparzeniami jest traktowana tak niedbale? Władze nie pozwoliły żadnym reporterom przeprowadzić wywiadu z 12-letnią Qing, poza tymi z agencji Xinhua. Nie pozwoliły także odwiedzić dziewczynki żadnym członkom rodziny. Władze tak zastraszyły jej babcię, że bała się udzielić wywiadu jakimkolwiek reporterom. 2 miesiące po incydencie na placu Tiananmen szpital nagle ogłosił śmierć Qing. Czy ta 12-letnia dziewczynka, która potrafiła śpiewać zaledwie kilka dni po tracheotomii i po poważnej operacji naprawdę umarła? Jak to się stało, skoro była w tak nadzwyczajnym dobrym stanie po incydencie? Dlaczego nie dopuszczono do niej nikogo, nawet członków rodziny? Od pierwszego publicznego przekazu do dnia dzisiejszego Falun Gong rozpowszechniło się do ponad 50 krajów. Poza obecnym incydentem, który wiarygodność jest mocno podejrzana, nie zdarzył się żaden przypadek samospalenia pośród praktykujących Falun Gong w Chinach lub gdziekolwiek. Od lipca 1999 roku praktykujący Falun Gong zostali poddani bezlitosnej kampanii prześladowań prowadzonych przez reżim Jinga Zemina. Narzuca się im absurdalne wysokie kary pieniężne, są zwalniani z pracy, wyrzucani ze szkół, są bici i gwałceni przez policjantów, są zamykani w szpitalach psychiatrycznych wbrew swojej woli i tam szprycowani toksycznymi substancjami, a nawet są torturowani na śmierć. Kontrolowani przez rząd media prowadzą potężną kampanię propagandową przeciw Falun Gong, gdzie usiłują porównać Falun Gong do kultów, które wierzą w samobójstwo i zabijanie. Robią to dobrze, wiedząc, że Falun Gong zabrania przemocy, samobójstwa lub zabijania. Dzięki swojemu głębokiemu przekonaniu praktykujący Falun Gong zawsze apelują w racjonalny, pokojowy i nieagresywny sposób. Wygląda na to, że zreżyserowanie incydentu samospalenia było po to, żeby wzbudzić nienawiść wśród Chińczyków do praktykujących Falun Gong i żeby oczernić Falun Gong w oczach świata. Wszelkie niezależne dochodzenia w sprawie samospalenia na placu Tiananmen zostały zablokowane. Dostęp do ofiar też jest poważnie ograniczony. Tylko władze chińskie mogły przeprowadzić jakiekolwiek wywiady lub dochodzenia, a wywiad agencji Xinhua z ofiarami nasuwa więcej pytań niż odpowiedzi. Czy to naprawdę był akt samospalenia? Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim reżim Jinga? Żadnych niezależnych jednostek nie dopuszcza się do ujawnienia prawdy. Horror tego incydentu jest dowodem na to, jak naprawdę dalece reżim Jinga posuwa się w prześladowaniu Falun Gong.